Historia Unixa, od Bell Labs do Linuxa, BSD i MacOS. Rozdział 1. Narodziny Unixa, Bell Labs i rok 1969. Rok 1969. Świat jest w ogniu. Na ulicach Ameryki trwają protesty przeciwko wojnie w Wietnamie. Ludzkość właśnie po raz pierwszy postawiła stopę na Księżycu, a w skromnym laboratorium w Murray Hill w New Jersey, w laboratoriach Bella należących do AT&T, kilku programistów siedzi przy ogromnych komputerach i pisze historię, choć jeszcze tego nie wie. Ken Thompson, Dennis Ritchie, Doug McCloy i kilku innych inżynierów jest sfrustrowanych. Właśnie upadł ambitny projekt Multics, wielki, kooperacyjny system operacyjny, który miał obsługiwać tysiące użytkowników naraz. Multics był zbyt skomplikowany, zbyt drogi, zbyt mało elegancki. AT&T wycofało się z projektu. Ale Thompson i Ritchie nie mogli przestać myśleć o tym, jak dobry system operacyjny powinien wyglądać. Ken Thompson miał grę komputerową Space Travel, napisaną jeszcze na maszynę GE645, która właśnie odeszła do lamusa. Chciał ją uruchomić na starszej, zapomnianej maszynie PDP-7, która stała bezużytecznie w kącie laboratorium. Żeby to zrobić, potrzebował systemu operacyjnego. I tak, w ciągu zaledwie 3 tygodni, jak legenda głosi, kiedy jego żona i syn wyjechali na wakacje, Thompson napisał podstawowy zarys systemu, który później zostanie nazwany Unixem. Nazwa była żartem, a właściwie grą słów. Multics system, który zawiódł, miał w nazwie przedrostek sugerujący wielość, złożoność. Thompson i Ritchie nazwali swój nowy system Unix, a potem Unix, sugerując coś prostszego, bardziej jednolitego, bardziej eleganckiego. Jeden zamiast wielu. Pierwotnie Unix działał na komputerze PDP-7, a potem PDP-11, maszynach, które jak na tamte czasy były małe i relatywnie tanie, choć nadal zajmowały całą szafę serwerową i kosztowały tyle co luksusowy dom. System był napisany w assemblerze, języku bardzo niskopoziomowym, bardzo zależnym od konkretnego sprzętu. To było poważne ograniczenie. System napisany na PDP-7 był bezużyteczny na innej maszynie. Tu wkroczył Dennis Ritchie. Razem z Thompsonem stworzył on język programowania C. Prosty, elegancki, a jednocześnie potężny język, który pozwalał pisać oprogramowanie bliskie sprzętowi, ale niezależne od konkretnej architektury. W 1973 roku Unix został przepisany właśnie w języku C. To był przełom absolutny. Nagle okazało się, że system można przenieść na zupełnie inną maszynę, przepisując zaledwie niewielką część kodu. Unix stał się przenośny, a przenośność oznaczała przyszłość. Laboratorium Bella zaczęło rozdawać Unixa uczelniom wyższym, instytutom badawczym i agencjom rządowym za symboliczną opłatą albo zupełnie za darmo, bo AT&T, jako firma regulowana przez rząd, nie mogła oficjalnie komercjalizować produktów spoza branży telekomunikacyjnej. Ta decyzja, podjęta z konieczności, a nie z idealizmu, miała kolosalne konsekwencje. Unix trafił na kampusy. Studenci i naukowcy zaczęli go ulepszać, modyfikować, rozwijać. Narodziła się kultura otwartego oprogramowania, choć jeszcze nikt jej tak nie nazywał. W 1974 roku Thompson i Ritchie opublikowali w magazynie Communications of the ACM słynny artykuł opisujący Unix. Świat akademicki oszalał. Żaden wcześniejszy system operacyjny nie był tak elegancki, tak modularny, tak zgodny z filozofią, którą Thompson streścił jednym zdaniem: rób jedną rzecz i rób ją dobrze. To filozofia, która po 50 latach wciąż rządzi tworzeniem oprogramowania. Przyszłość była pisana. Unix nie był już tylko projektem paru inżynierów z Murray Hill. Stawał się fundamentem, na którym zbudowane zostanie całe cyfrowe społeczeństwo. Rozdział 2. Filozofia Unixa. Prostota jako supermoc. Kiedy mówi się o Unixie, nie można mówić tylko o kodzie, o procesorach, o bajtach i rejestrach. Trzeba mówić o filozofii, bo Unix to przede wszystkim sposób myślenia, zestaw zasad, które okazały się tak głęboko słuszne, że przetrwały dekady i nadal kształtują sposób, w jaki projektujemy oprogramowanie w XXI wieku. Najsłynniejsza zasada Unixa brzmi prosto i bezlitośnie: rób jedną rzecz i rób ją dobrze. Każdy program Unixowy, każde narzędzie, każda komenda ma robić jedną, konkretną rzecz. Sort sortuje. SAT wypisuje zawartość pliku. Grep szuka wzorców w tekście. Żadne z tych narzędzi nie stara się być wszystkim naraz. Żadne nie ma dziesiątek zakładek, pasków narzędzi ani okienek konfiguracyjnych. Po prostu robią to, do czego zostały stworzone, i robią to doskonale. Ale siła Unixa nie leży tylko w pojedynczych narzędziach. Leży w tym, Jak te narzędzia można ze sobą łączyć? Drugi wielki wynalazek Unitsa to potoki, czyli pipes. Operator pionowej kreski pozwala przekierować wyjście jednego programu na wejście innego. Chcesz znaleźć wszystkie pliki w katalogu, posortować je alfabetycznie i wyświetlić tylko pierwsze 10. Łączysz ls, sort i head jedną linijką. I nagle z dziesiątek małych, prostych narzędzi budujesz złożone, potężne operacje. Doug Hensey-Lloyd, jeden z twórców Unitsa, opisał tę filozofię w kilku krótkich punktach, które stały się kanonem. Pisz programy, które robią jedną rzecz. Pisz programy, które działają razem. Pisz programy, które przetwarzają strumienie tekstu, bo tekst jest uniwersalnym interfejsem. Te trzy zdania zawierają w sobie mądrość, którą informatycy odkrywali przez kolejne dekady i często odkrywają na nowo, kiedy tworzą systemy zbyt skomplikowane i muszą wrócić do podstaw. Kolejna zasada mówi o tym, żeby preferować prostotę zamiast elegancji, a działające rozwiązanie zamiast doskonałego. W kulturze Unitsa panuje głęboki szacunek dla prototypów, dla rozwiązań, które może nie są piękne, ale działają teraz. Perfekcja jest wrogiem dobrego. To zdanie jest na wskroś Unitsowe. Unitsa wprowadził też koncepcję hierarchicznego systemu plików, drzewa katalogów, gdzie wszystko zaczyna się od korzenia, czyli ukośnika. Każdy plik, każde urządzenie, każde połączenie sieciowe, wszystko jest plikiem. To abstrakcja genialnie prosta. Skoro wszystko jest plikiem, to do wszystkiego możesz podejść tak samo. Czytasz pliki, piszesz do plików, otwierasz i zamykasz pliki. Ta jednolitość sprawia, że system jest spójny i przewidywalny. Istnieje też zasada najmniejszych zaskoczeń. Program powinien robić to, czego rozsądny użytkownik się spodziewa. Żadnych magicznych zachowań, żadnych ukrytych efektów ubocznych. Jeśli coś działa w pewien sposób w jednym kontekście, powinno działać tak samo w innym. To zasada, którą programiści naruszają nagminnie i za którą płacą bugami, problemami z bezpieczeństwem i frustracją użytkowników. Warto też wspomnieć o tym, że Unitsa od samego początku był systemem wieloużytkownikowym i wielozadaniowym. Wiele osób mogło pracować jednocześnie na tej samej maszynie. Każdy użytkownik miał swoje konto, swoje pliki, swoje uprawnienia. Był właściciel, była grupa, były prawa dostępu. System wiedział, kto ma prawo do czego. To była innowacja fundamentalna, oczywista dziś, rewolucyjna wtedy. Filozofia Unitsa to też coś głębszego. Pewna kultura intelektualna. Kultura, w której inżynierowie cenią elegancję kodu, w której dobry program to program małych. W której rozwiązanie, które działa w jednej linii skryptu, jest lepsze niż to, które wymaga tysiąca. W której nowe rozwiązania buduje się ze starych klocków, zamiast wymyślać wszystko od nowa. Ta kultura przetrwała i rozszerzyła się na cały świat oprogramowania. Gdy dziś deweloper pisze mikrosługi zamiast monolitycznych aplikacji, myśli po unicowemu. Gdy stosuje zasadę pojedynczej odpowiedzialności w swoim kodzie, myśli po unicowemu. Gdy buduje API, które robi jedną rzecz dobrze, myśli po unicowemu. Thompson i Litwie daj nam nie tylko system operacyjny. Daj nam sposób myślenia, który przetrwa nas wszystkich. Rozdział 3. BSD, Berkeley, studenci i narodziny wolnego Unitsa. Rok 1974. Na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley artykuł Thompsona i Litiego o Unicie wywołuje prawdziwe trzęsienie ziemi. Profesorowie i studenci czytają go z wypiekami na twarzy. Tu jest coś niezwykłego, system tak elegancki, tak przemyślany, że aż trudno uwierzyć, że powstał w 3 tygodnie. Kilku profesorów pisze do laboratoriów Bella z prośbą o dostęp do systemu. AT&T odpowiada twierdząco. W 1975 roku Ken Thompson przyjeżdża do Berkeley jako gość wykładowca. Przywozi ze sobą magnetyczne taśmy z Unitsem. I tak zaczyna się jedna z najważniejszych historii w dziejach informatyki. Studenci z Berkeley nie są biernymi odbiorcami. Po nim modyfikują, ulepszają, rozwijają. Szybko okazuje się, że wersja Unitsa z Berkeley jest już inna niż oryginalna wersja z Bell Labs, lepsza pod wieloma względami, bardziej rozbudowana, z nowymi funkcjami. W 1977 roku Bill Lloyd, student informatyki, który później stanie się jednym z założycieli Sun Microsystems, zbiera te modyfikacje i wypuszcza pierwsze wydanie Berkeley Software Distribution, w skrócie BSD. Bill Lloyd to postać legendarna. Ma wtedy 23 lata. Pracuje po 16 godzin na dobę, śpi w laboratorium, je byle co. Pisze Wi, edytor tekstu, który po 50 latach wciąż jest używany przez miliony programistów na całym świecie. Pisze powłokę C Shell. Optymalizuje ją do systemu. Jego energia i produktywność są legendarne. Kolegom wydaje się, że on po prostu nie śpi. BSD rośnie i ewoluuje. Kolejne wersje przynoszą nowe funkcje. W 1983 roku BSD 4.2 wprowadza implementację protokołów TCP/SYP, czyli protokołów, na który widziała internet. To jest być może najważniejszy wkład BSD w historię technologii. Rząd Stanów Zjednoczonych finansuje projekt, żeby BSD miało dobre wsparcie dla sieci, bo planuje zbudować na jego podstawie infrastrukturę komunikacyjną dla wojska. Ten projekt to APANET, protoplasta internetu. Nie można tego przecenić. Internet, jaki znamy, z protokołem HTTP, z adresami IP, z protokołem TCP, wyewoluował z implementacji sieci napisanej w Berkeley. Gdy dzisiaj otwierasz przeglądarkę i wpisujesz adres strony, korzystasz ze spuścizny tamtych nocnych sesji programistycznych w Berkeley z lat 80. Jednak BSD miał poważny problem prawny. Zawierał kod AT&T, a AT&T w 1984 roku, po rozpadzie monopolu telefonicznego, stał się normalną korporacją i zaczął komercjalizować Unixa. Licencja na Unixa kosztowała prawdziwe pieniądze. Użytkownicy BSD musieli kupić licencję AT&T, zanim mogli legalnie używać systemu z Berkeley. Komitet Prawny Uniwersytetu Berkeley wziął się do pracy. Przez kilka lat systematycznie przepisywano każdą część systemu, która zawierała kod AT&T, zastępując go kodem napisanym od zera przez studentów i pracowników Berkeley. W 1992 roku wydano BSD NetSesh 2, wersję, która według twórców nie zawierała już nic z kodu AT&T. AT&T oczywiście się z tym nie zgodziło i złożył pozew. Zaczęła się wieloletnia batalia sądowa, która sparaliżowała rozwój BSD na kilka kluczowych lat. To była tragedia. Wielu historyków informatyki twierdzi, że gdyby nie ten spór prawny, to BSD, a nie Linux, byłby dziś dominującym systemem otwartym. Bo BSD był gotowy wcześniej, był dopracowany, miał dobrą bazę kodu. W końcu sprawa została ugodzona w 1994 roku. BSD mógł żyć dalej. Z drzewa BSD wyrosły trzy główne gałęzie: FreeBSD, NetBSD i OpenBSD. Każda ma swój charakter, swoje priorytety. FreeBSD ceni wydajność i jest używany przez Yahoo, Netflix i inne wielkie firmy do obsługi serwerów. NetBSD słynie z przenośności, działa na dosłownie setkach różnych architektur sprzętowych. OpenBSD jest obsesyjnie skupiony na bezpieczeństwie i jest używany jako podstawa dla systemów wymagających najwyższych standardów ochrony. A najciekawszy potomek BSD to macOS. Bo kiedy Steve Jobs wrócił do Apple i potrzebował nowoczesnego jądra dla nowego systemu operacyjnego, sięgnął właśnie po BSD. Ale o tym opowiemy w osobnym rozdziale. Historia BSD to historia tego, jak studenci mogą zmienić świat, jeśli tylko dadzą im do ręki odpowiednie narzędzia i trochę czasu. Rozdział 4. Richard Stallman i GNU. Wolność jako prawo każdego programisty. Rok 1983. W Massachusetts Institute of Technology, na szóstym piętrze budynku przy Texgware, siedzi człowiek, który właśnie zmienia bieg historii. Richard Stallman, znany wszystkim jako RMS, właśnie ogłasza projekt GNU. A właściwie ogłasza coś więcej. Ogłasza wojnę. Stallman nie jest zwykłym programistą. Jest idealistą, filozofem, buntownikiem. Całe jego życie zawodowe do tego momentu było pełne konfliktów z korporacyjnym podejściem do oprogramowania. Kultura hakerska, w której dorastał, kultura otwartego dzielenia się kodem, wspólnego rozwiązywania problemów, wzajemnej pomocy, zaczynała ginąć pod naporem komercjalizacji. Firmy zaczęły zamykać swój kod. Zaczęły wymagać podpisywania umów o nieujawnianiu. Zaczęły traktować oprogramowanie jak sekretną recepturę, chronioną patentem i pozwami sądowymi. Stallman miał konkretne doświadczenie, które go złamało i rozgniewało. W jego laboratorium w MIT stała drukarka Xerox, dobra drukarka, ale z wadliwym oprogramowaniem, które często się wieszało. Stallman chciał poprawić błąd. W poprzednim laboratorium byłoby to normalne, miałby dostęp do kodu źródłowego, mógłby go poprawić, mógłby udostępnić poprawkę innym. Ale Xerox nie dawał kodu źródłowego. Drukarka była zamknięta. Stallman mógł jedynie czekać, aż Xerox raczy poprawić błąd, albo go nie poprawi. To drobne, codzienne frustracje nakładały się na coraz głębsze przekonanie, że coś jest głęboko nie tak z tym, jak społeczeństwo traktuje oprogramowanie. Oprogramowanie to myśl, to wiedza, to kultura. Wiedzą nie powinno się handlować jak towarem, blokując jej dostęp dla tych, którzy nie mogą zapłacić. W 1983 roku Stallman ogłosił, że zacznie pisać kompletny system operacyjny kompatybilny z Unixem, ale w pełni wolny. GNU rekurencyjny, akronim od GNUS not Unix, GNU to nie Unix, miał być odpowiedzią na coraz bardziej zamknięty świat komercyjnego oprogramowania. Rok później, w 1984, Stallman porzucił pracę w MIT, żeby pracować nad GNU w pełnym wymiarze. Nie chciał, żeby MIT mogło rościć sobie prawa do kodu, który pisał. W 1985 roku opublikował manifest GNU, jeden z najważniejszych dokumentów w historii informatyki. Przedstawił w nim filozofię wolnego oprogramowania. Wolnego. To słowo jest kluczowe. Nie chodzi o darmowość w sensie ceny. Chodzi o wolność. Free as in freedom, nie free as in bear. Cztery wolności. Wolność uruchamiania programu w dowolnym celu, wolność studiowania jak program działa i możliwość jego modyfikowania, wolność redystrybucji kopii, wolność udostępniania swoich modyfikacji innym. Żeby zabezpieczyć te wolności prawnie, Stallman wymyślił coś genialnego. Copyleft. Zamiast chronić oprogramowanie prawem autorskim w tradycyjny sposób, użył prawa autorskiego do zagwarantowania, że oprogramowanie pozostanie wolne. Licencja GPL, czyli General Public License, mówi, możesz używać tego kodu, możesz go modyfikować, możesz go redystrybuować. Ale jeśli coś zbudujesz na jego podstawie, masz obowiązek udostępnić swój kod na tych samych warunkach. Wolność musi być zaraźliwa. Projekt GNU przez lata budował narzędzia. Kompilator GCC, bibliotekę standardową LITC, edytor Emacs, skrypty powłoki, narzędzia systemowe. Każde z tych narzędzi było tworzone z dbałością o jakość i z ideowym zaangażowaniem. Do początku lat 90. GNU miało prawie wszystko, czego potrzeba do pełnego systemu operacyjnego. Oprócz jednego, kluczowego elementu. Brakowało jądra. Jądro GNU Kurt było projektowane, ale projekt okazał się niezwykle skomplikowany i powstawał boleśnie wolno. Stallman i jego współpracownicy postawili sobie zbyt ambitne cele architektoniczne i utknęli. Kurt nie był gotowy, gdy świat potrzebował wolnego jądra. A potem przyszedł pewien fiński student i rozwiązał ten problem. Ale to następny rozdział. Historia GNU to historia tego, że czasem sama idea jest ważniejsza niż konkretny kod. Stallman może nie ukończył jądra, ale stworzył framework prawny i filozoficzny, bez którego ani Linux, ani cały świat wolnego oprogramowania nie byłby możliwy. Kiedy dziś używasz oprogramowania na otwartej licencji, dziedziczysz coś po tym ekscentrycznym człowieku z MIT, który postanowił walczyć o wolność jedną linią kodu na raz. Rozdział 5. Linus Torvalds i Linux Student, który napisał system dla świata. Sierpień 1991. Na liście dyskusyjnej comp.os.minix pojawia się wiadomość, która przejdzie do historii. Jej autor to 21-letni student informatyki z Helsinek. Pisze, tworzę wolny system operacyjny, tylko hobby, nie będzie duży i profesjonalny jak GNU, tylko dla procesorów 386 i 486. Podpisuje się Linus Torvalds. Linus Torvalds dorastał we Finlandii w rodzinie dziennikarzy. Komputerem zafascynował się jako dziecko, kiedy dziadek, profesor matematyki, kupił komputer Commodore VIC-20. Linus spędził na nim nieskończone godziny, programując w języku BASIC. Potem w assemblerze. Jako nastolatek był już bardzo dobry. Na Uniwersytecie Helsiński Linus zaczął używać systemu Minix, małego, dydaktycznego klonu Unixa, stworzonego przez profesora Andrew Tannenbauma do celów edukacyjnych. Minix był okrojony, przeznaczony do nauki, nie do prawdziwej pracy. Linus chciał czegoś więcej. Chciał systemu, który działa na jego komputerze 386 tak, jak powinien działać: szybko, niezawodnie, z pełnymi funkcjami. Więc napisał swój własny. Z czystej ciekawości, z czystej potrzeby. Zaczął od sterownika terminala, żeby móc logować się do serwera uczelni. Potem dodał system plików. Potem zarządzanie procesami. Każdego dnia pisał nowy kawałek. System rósł. W październiku 1991 roku Linus opublikował wersję 0.0.2 na serwerze FTP uczelni i zaprosił innych do testowania i modyfikowania. Reakcja była fenomenalna. Setki programistów zaczęły pobierać kod, testować, zgłaszać błędy, proponować poprawki. Linus miał szczególną cechę. Był doskonałym koordynatorem. Potrafił oceniać cudzie poprawki, decydować co wchodzi do systemu a co nie, utrzymywać spójność kodu przy rosnącej liczbie współpracowników. Decyzja o licencji była kluczowa. W 1992 roku Linus zmienił licencję Linuxa na GPL w licencję GNU/Stallmana. To połączyło dwa wielkie projekty. Jądro Linuxa plus narzędzia GNU i nagle masz kompletny, w pełni wolny system operacyjny. System, który oficjalnie powinien się nazywać GNU/Linux, jak Stallman wciąż namiętnie podkreśla, ale na który cały świat mówi po prostu Linux. W 1993 roku narodziło się Debian, pierwsza wielka dystrybucja Linuxa, tworzona jako w pełni społecznościowy projekt. Rok później Red Hat, CUSE, Satsquare. Linux wychodził z laboratoriów na serwery, na desktopy, do firm. Był chaotyczny, trudny w konfiguracji, wymagał wiedzy, ale był wolny, był szybki, był elastyczny. Konflikt z profesorem Tannenbaumem, twórcą Minixa, stał się sławny w historii informatyki. Tannenbaum napisał na liście dyskusyjnej, że jądro Linuxa jest przestarzałe architektonicznie, bo używa monolitycznej architektury zamiast mikrojądra. Linux jest obciachem, napisał, i nie ma przyszłości. Linus odpowiedział spokojnie i merytorycznie, monolit może być szybszy i prosty, mikrojądro ma swoje problemy. Historia przyznała rację Linusowi. Minix, wciąż używany w mikrosterownikach, został gdzieś po drodzie. Linux podbił świat. Co sprawiło, że Linux wygrał? Kilka rzeczy. Po pierwsze, Linus był genialnym liderem projektu. Miał techniczny zmysł i wyjątkowe ucho na jakość kodu. Po drugie, internet. Linux rozwijał się w erze list dyskusyjnych, usenetu i FTP, gdzie programiści z całego świata mogli współpracować bez wychodzenia z domu. Po trzecie, moment. Kiedy firmy zaczęły szukać alternatywy dla drogich komercyjnych wersji Unixa, Linux był gotowy. Dziś jądro Linuxa to jeden z największych projektów oprogramowania w historii ludzkości. Ponad 25 milionów linii kodu. Tysiące aktywnych deweloperów. Setki firm, w tym Intel, Google, Microsoft, Samsung, IBM, płacą programistom za pracę nad Linuxem, bo bez niego ich biznes nie mógłby istnieć. Jeden student z Helsinek, który chciał tylko móc logować się do uczelnianego serwera, uruchomił lawinę, która przykryła cały cyfrowy świat. Rozdział 6. Amiga i Atari – alternatywne drogi, które mogły zmienić historię. Rok 1985. Świat komputerów osobistych jest w gorączce. IBM PC z systemem DOS dominuje w biurach. Apple Macintosh wprowadza graficzny interfejs użytkownika i robi furorę wśród twórców, a Unix wciąż jest domeną laboratoriów i uczelni. Ale jest rok 1985 i są dwa komputery, które mogły wszystko zmienić. Dwa komputery, które wyprzedziały swój czas o co najmniej dekadę. Amiga i Atari ST. Zacznijmy od Amigi. Commodore Amiga 1000, zaprezentowana w lipcu 1985 roku przy hucznie urządzonej demonstracji Andiego Warhola malującego na ekranie portret Debbie Harry, to był szok. System operacyjny Amigi. Amiga OS robił rzeczy, o których DOS mógł tylko marzyć. Wielozadaniowość z wywłaszczaniem. Grafika ze sprzętową akceleracją. Wielokanałowy dźwięk. Animacje. Wideo. Amiga OS był nowoczesny, elegancki, zaskakująco dobry jak na tamte czasy. Miał hierarchiczny system plików, okienkowy interfejs graficzny, obsługę skryptów. Programiści kochali Amigę. Twórcy gier kochali Amigę. Firmy zajmujące się grafiką i wideo kochały Amigę. BBC używało Amig do generowania grafik w programach telewizyjnych. Pracownie postprodukcji wideo używały ich do tworzenia efektów specjalnych. Amiga miała dedykowane układy scalone, Denise do grafiki, Paula do dźwięku, Agnus do zarządzania pamięcią DMA, które odciążały główny procesor i dawały wydajność niemożliwą do osiągnięcia przez inne komputery tej klasy cenowej. Programiści pisali kod, który wprost fascynował. Efekty renderowane w czasie rzeczywistym, które na PC wymagałyby dziesięciokrotnie mocniejszego sprzętu. Dlaczego Amiga przegrała? Powodów było kilka. Commodore, firma, która ją produkowała, była źle zarządzana. Nie inwestowała w marketing. Pozwalała na spadanie Amigi w tyle za konkurencją sprzętową, bo nie rozwijała szybko nowych modeli. Gdy Intel i AMD produkujące procesory do PC galopowały do przodu, Amiga stała w miejscu. W 1994 roku Commodore zbankrutowało. Amiga żyła jeszcze przez lata w rękach kolejnych właścicieli praw, ale jej czas minął. Atari ST pojawiło się w tym samym roku co Amiga i też było systemem rewolucyjnym. Jack Tramiel, człowiek, który wcześniej stworzył Commodore 64, a potem kupił porzucone przez Atari biznesy domowe, postawił sobie proste zadanie: stworzyć komputer, który da za $500 to, co Mać daje za 2000. I udało mu się. Atari ST miało liczny interfejs GM, który wizualnie przypominał Macintosha. Miało obsługę MIDI, interfejsu do komunikacji z instrumentami muzycznymi, wbudowaną w płytę główną. To był killer feature, który zdecydował o sukcesie ST w jednej konkretnej niszy. Muzycy i studia nagraniowe pokochali Atari ST miłością bezwarunkową. W połowie lat 80. i przez całe lata 90. Atari ST był absolutnym standardem w europejskich studiach muzycznych. Jeśli pracowałeś z muzyką komputerową, miałeś Atari. W Europie, szczególnie w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, Atari ST osiągnął popularność, o jakiej w Stanach mógł tylko pomarzyć. Europejczycy cenili jego stosunek możliwości do ceny, dostępność oprogramowania, doskonałe wsparcie dla MIDI. Dla wielu europejskich twórców muzyki Atari ST był przez całą dekadę jedynym słusznym wyborem. Jednak i Atari nie potrafiło utrzymać tempa. Kolejne modele Atari TT, Atari Falcon, były technicznie interesujące, ale za drogie lub za późno wypuszczone na rynek. Falcon 030, z procesorem DSP i nowoczesnymi możliwościami multimedialnymi, mógł być prawdziwym hitem. Wyszedł w 1992 roku, kiedy PC z Windows 3.1 już dominowały rynek. Gdyby Amiga i Atari ST spotkały się z lepszym zarządzaniem, lepszym marketingiem, szybszym rozwojem, historia komputerów osobistych wyglądałaby inaczej. Może Windows nigdy by nie zdominował. Może dziś byśmy pracowali na systemach wywodzących się z Amiga OS. Historia pełna jest takich alternatywnych dróg, które się nie otworzyły, bo za sterami siedzieli ludzie, którzy popełniali błędy o jeden za dużo. Rozdział 7. Komercyjny Unix Solaris, AX, KP, UX i era wielkich stacji roboczych. Podczas gdy studenci w Berkeley pisali BSD, a Stallman walczył o wolność oprogramowania, w salach konferencyjnych wielkich korporacji toczyła się inna historia, historia komercyjnego Unixa, który na dwa dekady zdominował świat serwerów nauki i inżynierii. Zacznijmy od Sun Microsystems, firmy, której historia jest jak opowieść o złotym wieku technologii. Sun założyli w 1982 roku czterej absolwenci Stanfordu, w tym wspomniany wcześniej Bill Joy z Berkeley. Ich produkt, stacja robocza Sun Workstation, był oparty na Unicie i skierowany do inżynierów, naukowców, programistów. Co zło było proste i genialne. The network is the computer. Sieć jest komputerem. Sun zwinął Unixa w Solaris system, który przez dwie dekady był benchmarkiem niezawodności i wydajności. Solaris działał na procesorach Spark, własnej architektury procesorowej Suna, i był synonimem stabilności. Banki, giełdy, operatorzy telekomunikacyjni, wielkie korporacje, wszystkie kupowały stacje i serwery Suna. Solaris miał funkcje, o których Linux i Windows mogły wtedy tylko marzyć. ZFS, genialny system plików z migawkami i samonaprawą. Detrace, rewolucyjne narzędzie do debugowania i profilowania systemów. Zones, lekką wirtualizację podobną do dzisiejszych kontenerów. IBM ze swoją wersją Unixa, AX, trafił do jeszcze cięższego segmentu rynku. AX działał na procesorach PowerPC i RSS 6000. Na maszynach, które kosztowały tyle co samochód albo mieszkanie, ale oferowały niezawodność i wydajność niemożliwą gdzie indziej. System bankowy, przetwarzanie transakcji kartami kredytowymi, systemy rezerwacji biletów lotniczych, to wszystko chodziło na AX-ie. AX był konserwatywny, ostrożny, wolno się zmieniał, ale to była zaleta w środowiskach, gdzie stabilność jest ważniejsza niż nowości. Nawet Packard miał swój HP UX, Silicon Graphics miał EVX, Digital Equipment Corporation miał OS FSH 1 i True 64. Każda firma miała swoją wersję Unixa, zoptymalizowaną pod własny sprzęt, z własnymi rozszerzeniami, własnym ekosystemem narzędzi. To był raj dla producentów sprzętu i oprogramowania, ale koszmar dla użytkowników i administratorów systemów, bo każdy z tych systemów był trochę inny. Skrypt napisany na Solarisie nie zawsze działał na AX-ie. Polecenia miały inne opcje, katalogi były inaczej ułożone, konfiguracja różniła się w szczegółach. To właśnie ten problem, zwany wojnami Unixa, pchnął środowisko do tworzenia standardów. POSIX Portable Operating System Interface to standard IEEE definiujący wspólny interfejs dla systemów Unixowych. Dzięki POSIX program napisany zgodnie ze standardem powinien działać na każdym systemie Unixowym bez modyfikacji. Nie zawsze tak było w praktyce, ale POSIX dał wspólny język i wspólny punkt odniesienia. Era wielkich stacji roboczych Unixa to era, Kiedy superkomputer stał na biurku inżyniera, graficy z Hollywood renderowali efekty specjalne na stacjach SGIC i Zon Graphics. Efekty w Parku Jurajskim, Terminatorze 2, Abyss, po wszystko powstawało na sprzęcie SGIC i XM. Bioinformatycy sekwencjonowali pierwsze genomy na stacjach Suna. Fizycy cząsteczkowi w CR nie symulowali zderzenia cząstek na serwerach HP. Upadek komercyjnego Unixa był stopniowy, nieuchronny i związany z jednym słowem – Linux. Pod koniec lat 90. Linux stał się wystarczająco dobry. Firmy zaczęły myśleć, po co płacić 100 tysięcy dolarów za serwer Suna, skoro za 10 tysięcy kupię standardowy serwer x86 i zainstaluję na nim Red Hata. Różnica w wydajności i niezawodności malała. Różnica w cenie była ogromna. Sun walczył przez długi czas. Otworzył kod Solarisa jako Open Solaris, ale było za późno. W 2010 roku Oracle przejął Suna za niecałe 7 miliardów dolarów. Cena, która 10 lat wcześniej byłaby żartem. Open Solaris umarł. AIX jeszcze żyje, obsługując starsze systemy bankowe, ale to pielęgnacja dziedzictwa, nie dynamiczny rozwój. Ale spuścizna komercyjnego Unixa jest nieoceniona. ZFS trafił do FreeBSD i Linuxa. DTrace jest dziś dostępny na wielu systemach. Koncepcje Solarisa inspirowały projektantów Linuxa przez dekady. Ci wielcy, drodzy, trudni w obsłudzie Unixowi giganci zostawili po sobie coś cenniejszego niż swój kod, IDE, które żyją dalej. Rozdział 8. Steve Jobs, NXT i Mac OS. Unix w eleganckim opakowaniu. Rok 1985. Steve Jobs właśnie dostał kopniaka z Apple, firmy, którą sam założył. Zarząd, zmęczony jego impulsywnością i trudnym charakterem, wymusił jego odejście. Jobs wychodzi z biura ze złością i z planem. Założy nową firmę. Stworzy komputer idealny. I nazwie go NXT. NXT komputer, zaprezentowany w 1988 roku, był piękny. Czarny sześcian z magnezu, absolutnie symetryczny, wyglądający jak dzieło sztuki. Wewnątrz potężny procesor Motorola 68030, zaawansowana grafika, świetny dźwięk i przede wszystkim system operacyjny NextStep, który był prawdziwym dziełem sztuki inżynierskim. NextStep był oparty na jądrze Mach, mikrojądrze rozwijany na Carnegie Mellon oraz na kodzie BSD. Był w pełni opartym o Unix systemem, ale z graficznym interfejsem, który wyprzedzał wszystko, co istniało. Programowanie aplikacji w NextStep było radością. Interfejs programistyczny obiecki WC, wizualny edytor interfejsu aplikacji, biblioteki obiektowe, to był standard, który PC z Windows dogonił dopiero dekadę później. Ciekawostka historyczna. Na komputerze NXT Tim Berners-Lee w 1990 roku napisał pierwsze oprogramowanie dla World Wide Web. Pierwsza strona internetowa istniała na NextStep. Tak jak Unix zrodził internet w sensie protokołów, NextStep zrodził web w sensie aplikacji. Ale NXT jako firma komputerowa nie odniósł sukcesu rynkowego. Komputery były za drogie, ekosystem oprogramowania zbyt mały. Jobs w końcu porzucił produkcję sprzętu i skupił się na oprogramowaniu. A potem, w 1996 roku, stało się coś niespodziewanego. Apple, firma, z której Jobs odszedł 11 lat wcześniej, była w opłakanym stanie. Macintosh System 7, system operacyjny, który napędzał Maci, był przestarzały. Nie był wielozadaniowy z wywłaszczaniem, był podatny na zawieszanie, nie miał nowoczesnej ochrony pamięci. Apple szukało nowego jądra dla następnego systemu operacyjnego. Patrzyli na BOS, na inne opcje. W końcu kupili NXT za 420 milionów dolarów. I Jobs wrócił do Apple. Przez następne kilka lat inżynierowie Apple budowali nowy system operacyjny oparty na NextStep. Darwin, open source'owe jądro Mac OS X, połączył mikrojądro Mach z sieciowym kodem BSD. Na tym fundamencie położono warstwę graficzną Quartz, środowisko programistyczne COCA wywodzące się z NextStep i znajomy graficzny interfejs Macintosha. Mac OS X 10.0, zwany Hetach, wyszedł w marcu 2001 roku. Był niedopracowany, wolny, brakowało wielu funkcji, ale był stabilny w zupełnie inny sposób niż poprzednie systemy Apple. Kiedy aplikacja się wieszała, cały system nie padał. Wielozadaniowość działała naprawdę. Terminal ukryty głęboko w folderze narzędzi dawał dostęp do pełnowartościowego Unixa. Dla programistów coming to mać była rewelacja. Nagle mogli mieć profesjonalny sprzęt z dobrym ekranem i trackpadem, a pod spodem prawdziwy Unix z Bash, Perl, Python, Ruby, wszystkimi ulubionymi narzędziami. Coraz więcej programistów w Dolinie Przemowej przesiadało się na Maci. Srebrne laptopy Apple stały się symbolem zawodowego dewelopera. W 2005 roku Jobs zapowiedział przejście Maców na procesory Intela. Architektura x86 oznaczała, że Mac OS X działał na standardowym sprzęcie PC, choć Apple oficjalnie tego nie wspierał. Takim toż nieoficjalny Mac OS X na komputerze PC stał się hobbystycznym sportem tysięcy entuzjastów. Gdy w 2020 roku Apple przeszło na własne procesory ARM, Apple Silicon, chip M1, stało się jasne, że era x86 w komputerach Mac dobiega końca. Ten jeden był szybszy od większości procesorów Intela. A Mac OS pod spodem wciąż jest Unixem. Wciąż ma terminal, wciąż ma bash i ZSH, wciąż możesz zainstalować Homebrew i mieć wszystkie narzędzia Linuxowe. Dziedzictwo Unixa trawiło nawet do kieszeni iOS. System operacyjny iPhone'a jest bezpośrednim potomkiem Mac OS X, który jest bezpośrednim potomkiem Next Step, który jest oparty na BSD, który wywodzi się z Unixa. Kiedy sprawdzasz Twittera na iPhone'ie, używasz systemu, którego rodowód sięga do Bell Labs z 1969 roku. Rozdział 9. Linux podbija świat od Androida przez serwery aż do chmury. Na początku XXI wieku coś stało się absolutnie oczywiste. Linux wygrał. Nie wygrał na desktopu, tam wciąż dominuje Windows. Ale wygrał wszędzie indziej. I to w tak miażdżący sposób, że trudno to przecenić. Zacznijmy od serwerów. W 2000 roku większość serwerów w internecie chodziła na komercyjnym Unixie, Solarisie, AXE, HPUX. 10 lat później Linux dominował absolutnie. Apache na Linuxie obsługiwał większość stron internetowych świata. MySQL na Linuxie przechowywał dane. Perl, Python, PHP na Linuxie napędzały aplikacje webowe. SOSLAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP był fundamentem, na którym zbudowany był wczesny internet konsumencki. Dlaczego Linux wygrał na serwerach? Po pierwsze cena. Zero. W porównaniu do dziesiątek tysięcy dolarów za licencję Solarisa na jeden serwer, Linux był darmowy. Po drugie, jakość. Pod koniec lat 90. Linux przestał być hobbystycznym projektem i stał się profesjonalną platformą, w którą inwestowały wielkie firmy. IBM zainwestował $1 miliard w Linuxa w 2001 roku i ta decyzja zmieniła wszystko. Nagle Linux miał za sobą potęgę finansową i inżynierską jednej z największych firm technologicznych świata. Po trzecie, dystrybucje. Red Hat Enterprise Linux stał się standardem dla firm, które potrzebowały wsparcia i certyfikacji. Debian był podstawą dla setek innych dystrybucji. Ubuntu, uruchomiony w 2004 roku przez Marka Schutte-Wortha, stał się twarzą Linuxa dla szerszej publiczności, łatwy w instalacji, przyjazny dla użytkownika z ogromną społecznością. Ale prawdziwa rewolucja przyszła z miejsca, którego nikt się nie spodziewał, z kieszeni. Andy Rubin, były inżynier Apple i T-Mobile, założył w 2003 roku małą firmę Android Inc. Ich celem był system operacyjny dla smartfonów. W 2005 roku Google kupiło Android Inc. za $50 milionów. Prawdopodobnie jedna z lepszych inwestycji w historii technologii. Android jest oparty na jądrze Linuxa. Rubin i jego zespół wzięli jądro Linuxa, dostosowali je do urządzeń mobilnych niskiego poboru energii, małej pamięci, dotykowych ekranów i zbudowali na tym warstwę środowiska uruchomieniowego Java, a potem od Androida 5.0 RT. Pierwszy telefon z Androidem HTC Dream, znany też jako T-Mobile G1, pojawił się w 2008 roku, rok po pierwszym iPhone'ie. Dziś na świecie jest ponad 3 miliardów aktywnych urządzeń z Androidem. Każde z nich ma w środku jądro Linuxa. Każde z nich, gdy dzwoni, wysyła SMS, gra muzykę czy nawiguje, robi to dzięki kodowi, który ma w sobie DNA projektu z 1991 roku z Helsinek. A chmura? Google, Amazon, Microsoft Azure, Alibaba Cloud, wszystkie wielkie chmury obliczeniowe działają na Linuxie. Kiedy uruchamiasz wirtualną maszynę w AWS, dostajesz Linuxa. Kiedy korzystasz z Kubernetes, systemu do zarządzania kontenerami Docker, używasz technologii, która działa na Linuxie. Kontenery Docker to Linux, mikrosługi to Linux, serveres to Linux. Całe paradygmaty nowoczesnego programowania są zbudowane na Linuxowym fundamencie. CERN, największy na świecie akcelerator cząstek, działa na Linuxie. Superkomputery na liście TOP500, prawie wszystkie działają na Linuxie. Giełdy w Nowym Jorku, Londynie, Tokio, Linux. Systemy pokładowe samolotów bojowych, Linux. Łazik marsjański Perseverance NASA, Linux. Linus Torvalds nie wysłał swojego kodu w kosmos. Kosmos zabrał go sam, bo był najlepszy. Wróćmy na chwilę do Linusa. Przez 3 dekady prowadził projekt z niezwykłą konsekwencją. Był surowy, wymagający, czasem wręcz brutalny w ocenach cudziego kodu. Słynął z ostrych wiadomości e-mail, w których demontował niskiej jakości kod bez żadnych ogródek. W 2018 roku, pod wpływem nacisku społeczności, wziął sabatica, żeby przemyśleć swój styl komunikacji. Wrócił spokojniejszy, ale wciąż z tym samym okiem do jakości kodu. Dziś jądro Linuxa wydaje nową wersję co kilka miesięcy. Każde wydanie zawiera miliony linii zmian. Setki firm i tysiące indywidualnych programistów wnosi swój wkład. To najbardziej złożony projekt programistyczny w historii, tworzony przez rozproszoną, globalną społeczność. I to wszystko zaczęło się od studenta z komputerem 386, który chciał móc pograć w gry i logować się do uczelnianego serwera. Rozdział 10. Winy Unixa, krytyka, bezpieczeństwo i nowe paradygmaty. Historia Unixa nie jest historią wyłącznie triumfów. Jest też historią problemów, kompromisów, decyzji, które z perspektywy czasu wyglądają na błędy. Uczciwa opowieść o Unixie musi zmierzyć się z krytyką, bo tylko tak można zrozumieć, dlaczego nowoczesne systemy operacyjne wyglądają tak, jak wyglądają, i co wciąż wymaga naprawienia. Zacznijmy od bezpieczeństwa. Unix projektowany był w czasach, kiedy bezpieczeństwo nie było priorytetem. Bell Labs to było zamknięte laboratorium badawcze, dostęp do komputerów miały zaufane osoby, internet nie istniał. Model bezpieczeństwa Unixa, użytkownicy, grupy, prawa dostępu do plików był adekwatny do tamtego środowiska. Tak, gdy Unix trafił do internetu, okazało się, że ma fundamentalne luki. Buffer overflow, przepełnienie bufora, jest problemem wynikającym z języka C, w którym Unix jest napisany. C nie sprawdza granic tablic. Jeśli wpiszesz więcej danych niż zmieści się w zarezerwowanym miejscu, nadpiszesz sąsiednie obszary pamięci. To prosty błąd programistyczny, ale w połączeniu z internetem stał się zmorą bezpieczeństwa przez dekady. Większość historycznych ataków hakerskich na systemy Unixowe i Linuxowe wynikała właśnie z tego. Model uprawnień Unixa, wszystko albo nic w postaci ROTA, jest też krytykowany. ROT to superużytkownik, który może wszystko. Jeden błąd, jedna luka w aplikacji działającej jako ROT i atakujący ma pełną kontrolę nad systemem. Nowoczesne systemy operacyjne próbują to rozwiązać przez separację uprawnień, sandboxing, capabilities. Linux ma mechanizm capabilities SE Linux App Armor. Ale fundamentalny model pochodzi z lat 70. i widać to. Krytyk Unixa, który zyskał sławę, to Tannenbaum, ten sam profesor, z którym Linus Torvalds kłócił się o architekturę jądra. Tannenbaum przez całe dekady wskazywał na problemy monolitycznego jądra, duży rozmiar, trudność w testowaniu, jeden błąd może powalić cały system. Mikrojądrowe systemy jak Minix, Mach czy L4 miały być odpowiedzią, każdy sterownik w osobnym procesie, izolowany od reszty systemu. Paradoks historii. Mikrojądro Mach trafiło do Mac OS. GNU/Hurd oparty na Machu istnieje do dziś, ale nikt go nie używa. A Linux, wielki monolit, który Tannenbaum uznał za przeszłość, podbił świat. Praktyczna prostota i wydajność wygrała z architektoniczną elegancją. System plików Unixa też ma swoje wady. Tradycyjny EXT2, EXT3 używany przez Linuxa przez lata, nie miał journalingu, mechanizmu, który przy nagłym zaniku zasilania pozwala przywrócić system do spójnego stanu. Każde awaryjne wyłączenie mogło uszkodzić system plików. EXT4 to naprawił, ZFS poszedł dalej i oferuje atomowe operacje i automatyczną naprawę danych. Ale to dosłownie 30 lat za Unixem, zanim mainstream dostał porządny system plików. Terminale i powłoki to kolejna kontrowersja. Bash, domyślna powłoka Linuxa, jest zadziwiająco niespójna. Jej składnia jest ad hoc, nabudowana przez dekady wstecznej kompatybilności. Skrypty Bash potrafią być prawie nieczytelne. Istnieją alternatywy, ZSH, Fish, które są znacznie bardziej przyjazne. Ale zmiana domyślnej powłoki w systemach Unixowych to operacja delikatna politycznie. Pojawiają się też nowe paradygmaty, które kwestionują fundamentalne założenia Unixa. Systemy takie jak Plan 9 z Bell Labs, ironicznie, stworzony przez tych samych ludzi, którzy zrobili Unixa, próbowały naprawić to, Co u nich zrobił źle? Plan 9 traktuje sieć jako integralną część systemu, a nie coś doklejonego na zewnątrz. Wszystko naprawdę jest plikiem, łącznie z połączeniami sieciowymi i interfejsem ficznym. Plan 9 nigdy nie stał się popularny, ale jego idee trafiły do Inferno i do języka Go. NixOS i GUIX to kolejne próby przemyślenia fundamentów. W NixOS każda instalacja oprogramowania jest izolowana, deterministyczna, można ją cofnąć. Cała konfiguracja systemu jest zapisana w jednym pliku. Serwer zawsze możesz odtworzyć identycznie. To odpowiedź na stary problem Unixa. System plików jest globalną zmienną. Zmiany instalacji pakietów mogą wchodzić w konflikty. System po czasie staje się śmietnikiem. Unix nie jest idealny, ale jest dowodem na to, że dobry projekt fundamentów prostota, modularność, przenośność pozwala systemowi przetrwać dekady i ewoluować. Błędy i braki Unixa zainspirowały dziesiątki badaczy i inżynierów do tworzenia lepszych rozwiązań. I w tym sensie wady Unixa były równie wartościowe jak jego zalety. Rozdział 11. Dziedzictwo Unixa. Jak jeden system zmienił całą cywilizację cyfrową. Wyobraź sobie poranek. Wstajesz, sięgasz po telefon. Android, Linux. Sprawdzasz e-mail, serwery poczty. Nie ma na pewno Linux. Uruchamiasz aplikacje do nawigacji. Dane mapowe na serwerach. Linux. Słuchasz muzyki na Spotify. Strumieniowanie serwerów. Linux. Idziesz do pracy. Uruchamiasz laptopa Maca. MacOS. Potomek BSD. Sprawdzasz ceny akcji na giełdzie. Systemy transakcyjne. Linux. Robisz przelew bankowy. Systemy bankowe. iLix lub Linux. Wieczorem oglądasz Netflixa. Serwery FreeBSD i Linux. Zamawiasz jedzenie przez aplikacje. Mikroserwisy w chmurze. Kubernetes. Linux. Od momentu wstania z łóżka do momentu zaśnięcia. Każda cyfrowa interakcja przechodzi przez system wywodzący się z Unixa. To nie jest przesada. To dosłowna rzeczywistość roku 2024. Jeden system operacyjny, napisany przez kilku inżynierów w laboratorium badawczym w New Jersey ponad pół wieku temu, stał się fundamentem całej cywilizacji cyfrowej. Jak to możliwe? Jak jeden projekt przetrwał tyle dekad, tyle rewolucji technologicznych, tyle zmian paradygmatów? Odpowiedź jest wielowarstwowa. Po pierwsze, filozofia. Zasady Unixa. Prostota. Modularność, tekst jako uniwersalny interfejs okazały się ponadczasowe. Każda generacja inżynierów odkrywała je na nowo i przekonywała się, że działają. Kiedy w latach 90. internet był budowany na stosie lamp, stosował filozofię Unixa. Kiedy w pierwszych dekadach XXI wieku rozwinęły się mikrosługi i kontenery, stosowały filozofię Unixa. Jeden kontener, jedna odpowiedzialność. Kiedy inżynierowie DevOps piszą skrypty automatyzujące infrastrukturę, piszą w Bashu lub Pythonie, korzystając z narzędzi Unixowych. Po drugie, przenośność. Decyzja Thompsona i Litiego, żeby przepisać Unixa w języku C, miała konsekwencje, których nie mogli przewidzieć. C stał się lingua franca programowania systemowego. Dzięki C Unix mógł być uruchamiany na różnym sprzęcie. Dzięki C Linux mógł być napisany i uruchamiany na dziesiątkach architektur. Przenośność sprawiła, że Unix nie był przywiązany do żadnego producenta sprzętu, mógł żyć dalej, nawet gdy konkretne maszyny stawały się przestarzałe. Po trzecie, otwartość, przynajmniej częściowa. Fakt, że AT&T rozdawało Unixa uczelniom, sprawił, że setki tysięcy studentów nauczyły się na nim pracować. Nauczyły się myśleć Unixowo. Ci studenci wyszli na świat i budowali kolejne systemy, kolejne narzędzia, kolejne firmy, a w głowie mieli wzorzec z Unixa. BSD poszedł dalej i stał się naprawdę otwarty. GNU i Linux poszły najdalej i stały się w pełni wolne. Każdy krok ku otwartości przynosił kolejną falę innowacji. Po czwarte, internet. Unix i internet rosły razem, wzajemnie się wzmacniając. Pierwsze serwery internetowe chodziły na Unixie. Pierwsze protokoły internetowe były implementowane na Unixie. Kiedy internet eksplodował w latach 90., Unix był gotowy, miał narzędzia, miał protokoły, miał ekosystem. Konkurencja nie była gotowa. DOS i wczesny Windows nie były projektowane z myślą o sieci. Macintosh System 7 miał sieć, ale nie taki Unix. Unix wygrał internet z przyczyn technicznych, a potem internet zdominował świat, ciągnąc za sobą Unixa. Wkład kulturowy Unixa jest równie ważny jak techniczny. Unix stworzył kulturę hakerską w oryginalnym, szlachetnym sensie tego słowa. Hakerzy to ci, którzy rozumieją systemy głęboko, modyfikują je, ulepszają, dzielą się wiedzą. Ta kultura stworzyła ruch wolnego oprogramowania, ruch open source, Wikipedia, GitHub, Stack Overflow. Całe budynki wiedzy, tworzone przez tysiące ludzi, dzielących się bezinteresownie, to duchowe dziedzictwo UNITSA. Trim Thompson i Dennis Ritchie dostali Nagrodę Turinga w 1983 roku, najwyższe odznaczenie w informatyce, odpowiednik Nagrody Nobla. Dennis Ritchie zmarł w 2011 roku, kilka dni po Steve'ie Jobsie. Jobs miał wielkie nekrologii na pierwszych stronach gazet. Ritchie przeszedł prawie niezauważony przez media głównego nurtu. A przecież bez Ritchiego, bez języka C i UNITSA, Jobs nie miałby czego sprzedawać. Historia UNITSA to historia o tym, że fundamenty mają znaczenie, że dobry projekt oparty na solidnych zasadach może przetrwać dekady i wyprzeć wszystkich konkurentów, którzy stawiali na marketingowy blask zamiast na inżynierską substancję. To historia o tym, że wolność modyfikowania, uczenia się, udostępniania jest wartością ekonomiczną, nie tylko ideologiczną. I to historia o tym, że kilku inżynierów z pasją i wizją może zmienić świat, dosłownie, nie metaforycznie.